Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński. Na co dzień pracuję w lasach miejskich Warszawa. Mam styczność z lasem i właśnie o tym lesie chciałbym Państwu troszeczkę powiedzieć. A będzie to taki cykl 12 spotkań. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Będziemy się spotykali co miesiąc i w każdym miesiącu chciałbym prezentować to, co aktualnie dzieje się w lesie. Każdy z nas doskonale zna las z tej najprzyjemniejszej strony, czyli tych miesiącach ciepłych, czyli mam tu na myśli powiedzmy od kwietnia do października, kiedy jeszcze idziemy na grzyby, a potem w zasadzie już las jakby z naszej świadomości jest wypierany, jakoś już tak niezbyt chętnie też go odwiedzamy. Natomiast tak naprawdę życie toczy się w lesie przez cały rok i właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Właśnie chciałbym to przytoczyć, pokazać, co się dzieje. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkim, co w danym miesiącu się dzieje w lesie. Natomiast takie najciekawsze wydarzenia z życia lasu chciałbym tutaj przytoczyć. No i tym samym zachęcić do tego, żeby po obejrzeniu na przykład takiego wykładu, żeby pójść do lasu na spacer i zaobserwować to, o czym tutaj mówiliśmy. Mam nadzieję, że będzie to taki dobry czas dla Państwa i że sporo będziemy mogli się tutaj nauczyć. Zapraszam też do zadawania pytań. Jeżeli ktoś będzie chciał coś zapytać, to oczywiście i moja wiedza na to pozwoli, to oczywiście będę z chęcią odpowiem. No to w takim razie zaczynamy. Zaczynamy od czerwca, skończymy za rok w maju. Mam nadzieję, że to się uda. No więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy od tego pięknego miesiąca, jakim jest czerwiec. Ja zatytułowałem ten wykład jako Czerwiec, zieleń, woda i młoda uroda. Dlaczego akurat tak? No, zieleń to jakby wiadomo, no bo jest już zielono. O tym troszeczkę więcej powiem już za chwilę. Woda, ponieważ jak mogliśmy tego doświadczyć, albo jeszcze doświadczamy, niektórzy może nawet dzisiaj, no leje nam się z nieba dosyć obficie. Dlatego właśnie warto też o tym parę słów powiedzieć. No i co to jest ta młoda uroda? No to może to już w trakcie wykładu dokładnie się wyjaśni. W każdym razie zdradzę, że chodzi oczywiście o młode zwierzęta, które się pojawiają, a jest ich bardzo dużo i o kilku powiem dzisiaj. No więc lećmy z naszym tematem. Pierwsza fotografia, która nam pokazuje las, przez który przebijają się promienie słoneczne. No i to jest oczywiście taki obrazek, który bardzo lubimy, bo każdy z nas właśnie lubi pójść do lasu, kiedy jest piękna pogoda, kiedy jest ciepło. I czerwiec to jest taki miesiąc, kiedy w lesie już jest w zasadzie wszystko zazielenione. Ta zieleń jest taka bardzo wyraźna i jest wszechobecna, bo jak pójdziemy w maju do lasu, to jeszcze tego nie zauważymy. Natomiast już w czerwcu wszystko absolutnie jest zazielenione. To jest taka naprawdę piękna, czysta zieleń. No i trzeba zwrócić uwagę na to, że też promienie słoneczne w mniejszym stopniu przedostają się na dno lasu. Dlatego też dno lasu, w zależności od tego, no, co rośnie nam w górze, w zależności od tego, jakie mamy drzewa tworzące nam ten drzewostan, no to one mogą dosyć mocno ograniczać dostęp promieni świetlnych na dno lasu, no a to się z kolei wiąże z występującymi tam gatunkami. Dlatego też, jak będę opowiadał o kwietniu, o marcu, to wtedy będę większą uwagę zwracał na to, co znajduje się na runie leśnym. Natomiast teraz o tym nie będę mówił, bo właśnie to światło w mniejszym stopniu dociera do dna lasu, w związku z tym no, tych roślin jest mniej. No i właśnie chciałem tutaj na kolejnym zdjęciu pokazać, jak to wygląda. To jest co prawda taki drzewostan utworzony głównie przez buki, trochę przez sosny, graby. No ale widać, że na tym dnie praktycznie nie ma w ogóle roślin. Tutaj są w zasadzie zeszłoroczne liście. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że drzewa bardzo skutecznie zasłaniają, tworzą taki parasol i ten parasol przesłania dostęp promieni świetlnych, słonecznych do dna lasu. Idziemy dalej. No właśnie, i tutaj mamy takie dwa zdjęcia, które nam pokazują, no w zasadzie to po lewej stronie jest niejako powtórzeniem, natomiast to po prawej stronie pokazuje nam właśnie tą zieleń, że zieleń jest już wszechobecna i w zasadzie jak będziemy się na przykład chcieli skryć w takim lesie, to bez problemu nam się to uda, ponieważ jest bardzo dużo gatunków, które tworzą na przykład podszyt w lesie i one wszystkie są już rozwinięte. Dlatego też tworzy się taka, można by powiedzieć, cała zielona ściana. Czasami zdarza się tak, że kiedy brakuje opadów w czerwcu, to liście niejako zaczynają delikatnie, takie sprawiają wrażenie takich delikatnie uschniętych. Natomiast jeszcze one są cały czas jędrne. Natomiast już niedługo, z biegiem czasu, kiedy będą też wysokie temperatury cały czas, możliwe, że też niewiele opadów, te liście już będą troszeczkę się zmieniały, co warto też powiedzieć, będą też zjadane, dlatego przez przede wszystkim owady, więc coraz ciężej będzie znaleźć takie liście, które są jeszcze no, nieskazitelne, które są całe zielone, które nie są właśnie nadgryzione, nadjedzone, urwane czy opanowane przez jakąś chorobę. Więc to jest jeszcze w czerwcu możliwe do zaobserwowania, takie zdrowe, pełne liście. Co jeszcze się dzieje takiego w lesie, na przykład takim, jak widzimy tutaj na zdjęciu kolejnym, czyli w borze. Bór to jest dosyć ubogie siedlisko leśne, które jest pokryte przede wszystkim drzewami iglastymi. Tutaj w tym przypadku to są sosny. Jak widzimy, tutaj w zasadzie nie ma żadnego drugiego piętra. Tutaj praktycznie jest to drzewostan jednopiętrowy, stworzony tylko i wyłącznie przez sosny. Natomiast na samym dnie rosną krzewinki, które każdy z nas doskonale zna. Wiele z nas lubi owoce, które pochodzą właśnie z tych krzewinek. Mam na myśli oczywiście borówkę, a popularnie nazywane są jagodami, ale o nich jeszcze za chwilkę powiem. Chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na jeden fakt, kiedy wchodzi się do lasu, jest dosyć gorąco, szczególnie do takiego lasu sosnowego, który właśnie tworzy bór, możemy nie tylko cieszyć się widokiem takiego lasu, ale również jego zapachem, bo czuć wtedy dosyć intensywnie wydzielaną żywicę, bo to jest właśnie też czas, kiedy drzewa właśnie wydzielają tą żywicę. Dlatego też jak wejdziemy, ja przynajmniej tak kojarzę, że jak wchodzę do lasu, który jest dosyć mocno oświetlony, na przykład właśnie w czerwcu, kiedy jest bardzo ciepło i powącha się, to czuć wyraźnie taką żywicę. Czasami też to czuć również po takich intensywnych deszczach. Też ten las ma taki swój piękny zapach. I to jest właśnie w czerwcu możliwe do nie tylko właśnie zaobserwowania, ale także i wywąchania. No i jeszcze chciałbym tutaj skupić się w kilku słowach, powiedzieć właśnie o tej wodzie, która jest w tytule naszego wykładu. No bo woda jest nierozerwalnie związana z czerwcem. Mam tu na myśli oczywiście opady. To są przede wszystkim opady takie, one noszą nazwę konwekcyjnych i te opady konwekcyjne powstają w taki sposób, że ziemia czy gleba, roślinność są przez cały dzień, a trzeba powiedzieć, że ten dzień przecież jest właśnie w czerwcu, jest najdłuższy, bo on wynosi no, ponad 16 godzin. Mamy praktycznie światło słoneczne. W związku z tym, kiedy gleba, właśnie rośliny są cały czas nasłonecznione, no, w pewnym momencie oddają to ciepło. I kiedy oddają to ciepło, to właśnie powstają opady, te konwekcyjne. To są takie krótkotrwałe opady. Czasami mogą być intensywne, właśnie intensywność ich jest bardzo różna. Natomiast no, są takim nieodłącznym elementem czerwca. Ja pamiętam parę dobrych lat temu, to jeszcze jak studiowałem, ale był taki czerwiec, kiedy absolutnie każdego dnia padał deszcz. Czasami nawet zdarzały się praktycznie każdego dnia burze. I to były bardzo intensywne deszcze, ale bardzo krótkie. I to jest właśnie taka cecha charakterystyczna czerwca. W czerwcu w zasadzie mamy, no mogliśmy to nawet teraz obserwować, w ostatnich dniach. No i przejdziemy sobie teraz do takich już powiedzmy detali. To, co w lesie jest dosyć mocno widoczne, kiedy spojrzymy na niego, kiedy się przyjrzymy takim małym szczegółom, bo na przykład zaczynają się pojawiać owoce, czyli to, co bardzo lubimy, owoce leśne, takie można by powiedzieć skarby leśne i przede wszystkim no to są poziomki, tak jak tutaj widać na zdjęciu, oraz borówki. No, poziomki niestety nie rosną tak często w takim zagęszczeniu jak borówki. No i niestety, żeby zebrać sporą garstkę nawet takich poziomek, no to trzeba się troszeczkę nachodzić. Dlatego też prawdopodobnie jest mało produktów, które zawierają właśnie coś związanego z poziomką. Natomiast już dużo bardziej znanym, dużo częściej spotykanym takim produktem, który można właśnie w lesie znaleźć, to są jagody. Z tym, że ja tutaj właśnie mówię, można się być zaskoczonym trochę, dlaczego ja mówię borówka, bo my jak mówimy borówka, to najczęściej mamy na myśli borówkę amerykańską. Otóż prawidłowo, botanicznie powinno się mówić właśnie borówka, bo jagody to jest taka zwyczajowa nazwa, oczywiście ona też jest jak najbardziej poprawna, natomiast to, co prezentuję tutaj na zdjęciu, no to jest borówka czernica, bo ona ma właśnie taką nazwę. Jeszcze na przykład jest borówka brusznica, ale z kolei jej owoce mają zupełnie inny kolor, bo są czerwone. Natomiast tutaj są właśnie takie granatowe. Ja tutaj tylko poczynię taką dygresję, że akurat nie jestem mistrzem w odróżnianiu kolorów, w związku z tym czasami można się ze mną będzie nie zgodzić co do barwy, jaką tutaj prezentuję. Natomiast no, powiedzmy, że jest granatowa, może trochę fioletowa, no ale to każdy z nas doskonale zna. I te borówki oczywiście licznie porastają dno leśne, szczególnie kiedy mamy do czynienia właśnie z borem, taki bór sosnowy, to co wcześniej mówiłem, czyli mamy sosny u góry, natomiast na dole w lesie znajdują się krzewinki borówek. No i oczywiście te borówki właśnie się teraz pojawiają, no i są naprawdę niezwykłymi, fantastycznymi owocami leśnymi. To były owoce, czyli to, co powstaje de facto z kwiatów. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze właśnie trochę o kwiatach, czyli jakie kwiaty kwitną w czerwcu. Bo oczywiście wiadomo, że od samego początku, kiedy tylko przychodzą te pierwsze ciepłe dni, to już się pojawiają kwiaty. Takie pierwsze chyba, które nam przychodzą na myśl, no to są przebiśniegi. Później gdzieś tam jakieś podbiały, ziarnopłony, ale to jest wszystko na początku wiosny. Natomiast my gdzieś już później zapominamy, kiedy już wszystko się rozwinie, zazieleni, to zapominamy o tym, że w czerwcu też przecież rośliny mogą kwitnąć. I oczywiście to cały czas następuje. Więc chciałbym właśnie kilka takich przykładów pokazać, jakie to są rośliny, jak one wyglądają. Naprawdę bardzo ładne rośliny, wyróżniające się, to za chwilkę powiem. Ale jeszcze poczynię tylko taki, bo zapomniałem tutaj, musicie przyznać, ale teraz całe szczęście sobie o tym przypomniałem, że zapomniałem ująć tutaj pewnego drzewa, które również kwitnie w czerwcu, chociaż jego nazwa sugerowałaby, że raczej powinno kwitnąć w lipcu. Mam tu na myśli oczywiście lipę i lipy zwykle właśnie kwitną no, na przełomie czerwca i lipca, czyli de facto już teraz powinny zacząć, ale właśnie mówię to przy okazji czerwca, ponieważ ten czas, kiedy zaczynają kwitnąć, on się zaczyna w ostatnich czasach trochę przesuwać. I jeżeli dobrze pamiętam, to w zeszłym roku albo 2 lata temu zdarzyło się, że gdzieś tam w połowie, już w drugiej połowie czerwca już lipa kwitła. Także to jest, i oczywiście też można było usłyszeć dookoła lipy taki charakterystyczny szum owadów, które zlatywały się, żeby korzystać właśnie z tych kwiatów, no bo kwiaty są miododajne. Więc lipa też jak najbardziej już może zaczynać kwitnąć w czerwcu. Ale co jeszcze z takich kwiatów, które znajdziemy na samym dnie lasu? Co to będzie? No więc mamy coś takiego jak dzwonek brzoskwiniolistny. I dzwonek brzoskwiniolistny to jest taki kwiat, który ma. W zasadzie jest. Tutaj może nie jest to takie idealne zdjęcie, bo wygląda jakby był taki bardzo ładnie rozłożony, rozchylony. Natomiast one często tworzą faktycznie taki kształt właśnie dzwonka. Bardzo ładnie to wygląda. Kolor, różne są kolory. Najczęściej jest właśnie podobny do tego, co tutaj jest przedstawione na zdjęciu. Czyli jest to mniej więcej taki błękitno-granatowy kolor. One rosną na przykład na dąbrowach świetlnych, czyli takich miejscach, które są osłonięte, które mają dostęp do światła. Co jeszcze? Mamy na przykład lilię złotogłów. Lilia to jest taki gatunek, który w naszym kraju można podziwiać niestety nie wszędzie, nie na całym obszarze, bo przede wszystkim to są Sudety, Karpaty, to właśnie jest ten rejon, gdzie można zobaczyć lilię złotogłów, chociaż zdarzają się też i na Niżu lilie. No i muszę powiedzieć, że lilia jest na przykład, jakby ktoś chciał tutaj w Warszawie znaleźć, to wiem, że są w Lesie Kabackim stwierdzone. Nie wiem, czy teraz aktualnie faktycznie rosną, ale na pewno były stwierdzone. Także na Niżu też ta roślina się pojawia. No i oczywiście wiadomo, bardzo ładne kwiaty, takie różowawe, delikatnie zwisające ku ziemi, tak jak to widać tutaj na fotografiach. No jeszcze mamy taką roślinę, która jest wybitnie leśna, zresztą sama nazwa wskazuje, że jest leśna, bo nazywa się parzydłem leśnym. I kwiaty są bardzo ładne, takie wyraźnie niebieskie, śnieżno-białe można by powiedzieć w zasadzie. Roślina taka, ona jest często stosowana właśnie w celach ozdobnych, bo naprawdę bardzo ładnie wyglądają jej kwiaty i zaczyna kwitnąć właśnie w czerwcu. Kolejna roślina to sałatnik leśny. Tutaj to jest taka ciekawa roślina, bo ma bardzo ładny kształt liści. One są takie bardzo mocno miejscami wklęsłe. Małe takie żółte kwiaty. Dosyć w miarę pospolita, można ją zaobserwować w wielu miejscach. No, ta nazwa sałatnik może być troszeczkę myląca, bo niektórzy stwierdzają, że może być to trująca roślina, dlatego też lepiej do sałatki jej nie wkrajać. Aczkolwiek tutaj no, są różne zdania na ten temat. Kolejna roślina, która została bardzo dobrze poznana i jest stosowana w celach leczniczych przede wszystkim, to dziurawiec. To jest naprawdę świetna roślina, która na wiele dolegliwości pomaga. Ma takie żółte kwiatki, nieduże. Natomiast jak ją rozpoznać? Bardzo prosto, no bo wiadomo, wiele roślin ma żółte kwiatki, ale jak popatrzymy na liść tej rośliny, no to bez problemu będziemy w stanie rozpoznać, czy to jest dziurawiec, czy nie, bo jak sama nazwa już tej rośliny nam sugeruje, liście są podziurawione. Czyli jak weźmiemy sobie taki liść, zerwiemy i przyłożymy gdzieś w stronę światła, na przykład na niebo, to zobaczymy, że ten liść jest faktycznie taki, jakby był malutkim takim sitkiem, jest podziurawiony. Także no, dlatego też jest dziurawcem. Bardzo prosto właśnie dzięki tej cesze można go rozpoznać. No dalej mamy taką ciekawą roślinę naparstnicę zwyczajną. No to też jest raczej gatunek związany przede wszystkim z górami. Dużo rzadsza jest na nizinach. W Tatrach no to w ogóle jest praktycznie uznawana za roślinę no pospolitą w zasadzie, można tak powiedzieć. No ale tutaj trzeba uważać, bo to jest roślina trująca. I to dosyć silnie trująca, ponieważ no, tak się szacuje, że mniej więcej 1-2 gramy spożytego fragmentu tej rośliny już może prowadzić u człowieka do zatrucia. I czasami mogą to być dosyć poważne zatrucia, więc trzeba uważać na naparstnicę. Aczkolwiek oczywiście mimo swoich właściwości trujących może też być wykorzystywana w celach medycznych. Tutaj mamy jeszcze czyśćca leśnego i czyściec leśny ma takie fioletowe kwiaty, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jego łodygę, bo łodyga jest dosyć ciekawa, ponieważ jest, jakbyśmy ją przekroili, to ona nie jest okrągła, tylko ona jest w przekroju, bardziej przypomina nam kwadrat. Także warto się przyjrzeć tej łodyżce. No kwiaty też bardzo ładne, takie fioletowe. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwiaty. Jeżeli chodzi o kwiaty, to by było tyle, natomiast chciałbym jeszcze parę słów poświęcić trawom, bo trawy oczywiście też kwitną, trawy też oczywiście się pojawiają w tym czasie. I tutaj mamy do czynienia z kubkówką pospolitą i ta oto kubkówka jest dosyć pospolitą trawą. W zasadzie w całym kraju można ją bez większych problemów spotkać, zobaczyć, zaobserwować. Z tym, że ona również się pojawia poza lasami. Co ciekawe, jest dosyć wysoka, bo takie najwyższe osobniki, egzemplarze potrafią dorastać nawet do 1,5 metra, mniej więcej od 0,5 do 1,5 metra. Także spokojnie można się w takiej trawie skryć, jak ktoś będzie chciał. Wystarczy kucnąć i może stanowić dosyć dobrą zasłonę, chociaż musi być gęsta, tak? No bo tutaj, jak widać na zdjęciu, jest dosyć taka prześwitująca, widać co jest za tą trawą. No i jeszcze mamy na przykład taką perłówkę z Wisłą, która też właśnie się pojawia w czerwcu i ta perłówka z Wisła, tutaj taka też uwaga, podobna jak do naparstnicy, to jest akurat roślina w całości trująca, także można obserwować, ale nie radzę zbierać, czy tym bardziej zjadać, absolutnie. No i tutaj trzeba jeszcze poświęcić troszeczkę czasu na mchy, a mam tutaj na myśli płonniki, bo płonniki to są takie mchy, które są dosyć pospolite w Polsce, na obszarze całego kraju. No i to jest też właśnie czas, kiedy one zaczynają się, no można powiedzieć, rozmnażać i będą się pojawiały w wielu innych miejscach, ponieważ one w tym właśnie w czerwcu wytwarzają takie cieniutkie łodyżki. One nie są zazielenione, zresztą jak tutaj widać na tej fotografii. I na końcu zakończone są, na samym szczycie zakończone są taką puszką zarodnionośną. No i tam właśnie są przechowywane zarodniki, są uwalniane i to jest właśnie taki sposób na rozmnażanie się mszaków. Także płonniki właśnie wytwarzają te łodyżki zarodnią. No i jeszcze dobra wiadomość dla grzybiarzy. No bo jeżeli już powiedziałem na początku, że skoro pojawia się dużo wody, skoro w lesie jest wilgotno, może być też bardzo sucho, to różnie bywa, ale dlatego trzeba być cały czas czujnym i sprawdzać prognozę. Natomiast jak są takie dni, jak ostatnio były, że trochę popadało, to już się pojawiają pierwsze grzyby, czyli nie trzeba czekać do jesieni. To nie do końca jest prawda, że tylko jesienią się pojawiają grzyby. No nie, bo już latem mamy wczesne, bardzo wczesne lato, w zasadzie pierwsze dni lata, a już grzyby się pojawiają. Dlatego też zachęcam do tego, żeby chodzić, zbierać grzyby. No i tutaj takie z tych bardziej pospolitych, to co tutaj pokazałem na tych fotografiach, no to są oczywiście koźlarze, podgrzybki, maślaki, borowiki, pieprzniki jadalne, czyli po prostu pospolicie nazywane kurki. I te grzyby pospolicie uchodzone za jadalne są już do zbierania gotowe. Śmiało można już je zbierać, z nich korzystać. Natomiast nie ma jeszcze ich może tak dużo, prawda, jak to we wrześniu na przykład bywa, ale już się pojawiają. I chciałbym tutaj jeszcze dodać tylko taką jedną ważną rzecz, żeby pamiętać o tym, albo sprawdzić, upewnić się, czy na miejscu, w którym chcemy zbierać grzyby, nie znajduje się jakiś rezerwat albo jakiś inny obszar chroniony, ponieważ w takich miejscach grzybów zbierać nie możemy. Bardzo wiele osób o tym zapomina i przychodzi do rezerwatów po to, żeby zbierać grzyby. No tutaj niestety musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś jest chronione, jeżeli coś chcemy chronić, no to rzeczywiście chronimy, a nie traktujmy przyrodę i regulacje prawne wokół przyrody wybiórczo, że jedne będziemy respektować, a innych nie. No jeżeli chronimy, no to chcemy też te grzyby te również ochronić, dlatego pamiętajmy o tym. Więc tutaj apeluję, żeby nie chodzić po rezerwatach i nie zbierać tam grzybów. Jest masa innych lasów, do których można przyjść i spokojnie, takich lasów gospodarczych, do których można wejść i zbierać te grzyby. Niekoniecznie trzeba chodzić po rezerwatach. No ale to będzie tyle, jeżeli chodzi o grzyby. I w zasadzie, no, jeżeli chodzi o rośliny i o grzyby. A chciałbym teraz, żebyśmy przeszli sobie trochę do świata zwierząt, bo już na to najwyższy czas. A w świecie zwierząt też dzieje się całkiem sporo. No, można zaobserwować, chociaż mi się wydaje, że w tym roku w ogóle jakoś jest mało komarów. Takie mam, ja mam osobiste takie wrażenie, można się ze mną nie zgodzić. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak tych komarów jest mniej niż w latach na przykład poprzednich. Być może dlatego, że była bardzo sucha wiosna. Nie było zbyt dużo wilgoci podczas tej wiosny. Zresztą no, mówiło się o tym, że mamy suszę, tak? Zresztą ta susza to w zasadzie jest... no de facto cały czas odczuwalna jej skutki. To, że troszeczkę popadało, to nie oznacza, że już suszy nie mamy. Ale wracając do naszych zwierząt. Mamy, może komary stają się troszeczkę mniej aktywne w tym czasie, natomiast pojawiają się na przykład bąki, ślepaki i to są te zwierzęta, które też nas niejako nękają. No ale ja tutaj pokazuję na slajdzie trzmiela, no i można zapytać, a dlaczego w ogóle ja tutaj o tym mówię? No i to jest bardzo ważne, bo przy okazji chciałbym wytłumaczyć pewną różnicę między trzmielem a bąkiem, bo tak się składa, że bardzo często to zwierzę, które jest po lewej stronie, jest nazywane właśnie niesłusznie bąkiem i też przy okazji jest niesłusznie tępione. Zresztą ja się nie dziwię, bo jest duże, puchate, sprawia wrażenie, że jest naprawdę takie masywne zwierzę. W dodatku głośno lata, pojawia się gdzieś tam znienacka i lata nam obok głowy i wydaje się być po prostu groźne. Dlatego każdy boi się, że zostanie urządlony i bardzo często te zwierzęta są niestety niesłusznie zabijane. Jest to dosyć duży problem, bo w społeczeństwie wśród dorosłych czy wśród dzieci to zwierzę funkcjonuje właśnie jako bąk. Natomiast z bąkiem ma tyle wspólnego, że lata, ma 6 odnóży, ma oczy, no jeszcze można pewnie parę innych cech wspólnych tutaj znaleźć. Natomiast no zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na to, co się pojawia obok naszej głowy. I jeżeli jest to trzmiel, to żeby absolutnie go nie zabijać, bo trzmiele wcale nie są agresywne. Atakują tylko wtedy, kiedy rzeczywiście muszą. To jest taka już ostateczność. I przede wszystkim są bardzo pożytecznymi zwierzętami, bo biorą udział w zapylaniu. No a jak na pewno Państwo wiedzą, bez zapylania nie ma życia. My byśmy nie mogli w żaden sposób nie moglibyśmy no funkcjonować, żyć, gdyby nie właśnie zapylanie. No i w związku z tym pamiętajmy o tym, żeby te trzmiele jednak mieć w ochronie, żeby ochronić je, a nie bezsensownie tępić. Natomiast to, co jest po prawej stronie, przypomina nam bardziej muchę i to jest właśnie bąk. To jest właśnie bąk, a nie... I to są te zwierzęta, które nas gryzą i też nas w jakiś tam sposób denerwują, niepokoją. Natomiast trzmiel jest naprawdę niezwykle pożytecznym zwierzęciem. Jeszcze tylko dodam, że na tyle skutecznie uzupełnia pszczoły w zapylaniu, że właśnie to gęste futerko mu bardzo pomaga, ponieważ on jest aktywny od dużo niższych temperatur, czyli pszczoła potrzebuje wyższych temperatur do tego, żeby stała się aktywną, żeby wyleciała z gniazda, z ula, natomiast trzmiel potrzebuje niższej temperatury. To jest różnica rzędu mniej więcej 4, czasami nawet i więcej stopni, czyli powiedzmy jak pszczoła ma takie, no, taką temperaturę, od której zaczyna pracować, to jest powiedzmy te 12 stopni, 10 stopni mniej więcej, to ona wtedy jest w stanie wyjść. Oczywiście mogą to być niższe temperatury, jasne, ale takie mówię optimum, to jest właśnie dla nich mniej więcej taka temperatura. Natomiast jeżeli chodzi o trzmiela, to jest sporo poniżej 10 stopni Celsjusza, 8 stopni. Także one wtedy, kiedy pszczoła jeszcze nie jest aktywna, to trzmiele już są aktywne i uzupełniają właśnie zapylanie pszczół. Także naprawdę bardzo pożyteczne zwierzę. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy brali zamach i byśmy chcieli takie zwierzę pozbawić życia. To przypomnijmy sobie to, co mówiłem. No i jeszcze to jest czerwiec, to jest taki czas, kiedy dużo czasu spędzamy, taki moment, kiedy dużo czasu spędzamy na zewnątrz, kiedy czasami nawet i większą część dnia jesteśmy na zewnątrz niż gdzieś tam w domu, w budynku. W związku z tym bardzo często przylatują do nas różnego rodzaju owady i parę słów o tych owadach chciałem powiedzieć. Mamy tutaj na załączonym obrazku pszczołę, trzmiela, osę i szerszenia. Oczywiście napomknę tylko, że nie są tu zachowane żadne proporcje, czyli szerszeń nie jest wielkości osy, a tutaj nawet z tej grafiki wyglądałoby, że jest mniejszy. Oczywiście jest większy, w ogóle z tych wszystkich zwierząt jest największy. Pszczoła i osa są mniej więcej podobnej wielkości. Trzmiel jest, w zależności od tego, jaki to jest gatunek oczywiście, trzmiel jest troszeczkę większy, czyli jakby uszeregować w kolejności od najmniejszego do największego, to mamy pszczołę, osę mniej więcej na równi, trzmiela i szerszenia. Tak by to wyglądało. No i oczywiście każdy z nich wygląda groźnie, każdego z nich się boimy. Czy słusznie? Oczywiście, że nie słusznie, bo trzeba pamiętać o tym, że pszczoła i trzmiel atakują, żądlą, tylko też właśnie bardzo, bardzo ważna uwaga, nie gryzą, a żądlą. One żądlą wtedy, kiedy są zaniepokojone, zaatakowane, czują się niepewnie. Więc wtedy trzeba, wtedy tylko trzeba po prostu uważać, żeby ich nie zdenerwować. Czyli na pewno się nie, w żaden sposób nie odganiamy, bo to tylko jeszcze bardziej drażni te owady. Natomiast jeżeli chodzi o osę, to osa jest zwierzęciem, które przylatuje nam do pączków, do dżemów, do wszystkiego, co jest słodkie, do owoców. Ona tam przyleci i często właśnie też nas niepokoi. I niestety osa już w przeciwieństwie do pszczoły czy trzmiela potrafi nas tak znienacka urządlić. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w przeciwieństwie do pszczoły może żądlić wiele razy. Pszczoła raz urządli i niestety ginie, traci życie. No i mamy jeszcze oczywiście szerszenia. Szerszeń jest największy, budzi największy niepokój. Jest takim zwierzęciem, którego naprawdę się boimy i uciekamy, albo też właśnie od razu zabijamy. Więc troszeczkę tutaj chciałem uspokoić, bo szerszeń oczywiście nie jest prawdą to, że 7, czy tam 3, czy 10, bo to różnie jest powtarzane, ale urządleń takich szerszeni, czy tam 7, czy 10, nie pozbawia człowieka życia, poza tym, że wyłączając taką sytuację, kiedy człowiek jest uczulony na jad, no to oczywiście, ale kiedy nie jesteśmy uczuleni, to naprawdę bardzo wiele szerszeni by musiało nas urządzić, żebyśmy musieli umrzeć. Natomiast nie ma czego się obawiać, bo szerszeń nie przyleci do nas tak jak, chociaż też bardzo lubi słodkie, ale nie przyleci tak jak osa, gdzieś tam do dżemu, do owoców, do lodów, do pączka, to nie, on się nie pojawi. On może gdzieś tam przelotem się pojawić obok, ale generalnie raczej nas nie będzie specjalnie niepokoił. Jak będziemy szli przez las, też oczywiście się mogą pojawić. Możemy też natrafić na gniazda, wtedy trzeba się raczej ewakuować. Nie ma co niepokoić tych zwierząt, ale one wbrew pozorom wcale nie są takie groźne, jak o nich się mówi. Wokół szerszeni bardzo dużo mitów narosło, takich niepotrzebnych i krzywdzących trochę te szerszenie. A szerszenie wcale nie są takie złe. Chociaż rzeczywiście uznawane są po części w lesie jako szkodniki, bo potrafią właśnie, żeby się dostać do tych słodkich cieczy, które znajdują się w drzewach, do soków, potrafią te drzewa uszkadzać. No dobrze, to jeżeli chodzi o błonkoskrzydłe, to by było tyle. Natomiast chciałbym troszeczkę jeszcze o motylach powiedzieć, no bo to jest też taki moment w ciągu roku, kiedy pojawiają się motyle, ale ta postać dorosła, czyli już są po przepoczwarczeniu i pojawiają się osobniki dorosłe, czyli tak zwane imago, tak to się mówi. I to widać tutaj na przykład na naszej fotografii. To jest mieniak tęczowiec, bardzo piękny motyl. Takie ma granatowe skrzydła, niezwykle, niezwykle piękny, wyróżniający się. I jego właśnie można zobaczyć w czerwcu. Ta postać dorosła dopiero się pojawia właśnie w czerwcu. Kolejnym takim motylem, tym razem to jest motyl nocny, No tutaj motyle nocne, chciałbym zwrócić uwagę, czym się wyróżniają, bo one bardzo często właśnie są takie gęsto owłosione. I tutaj widać, że ten owad jest gęsto owłosiony, ma też takie czółki grubsze. No to wszystko jest właśnie przystosowanie do takiego nocnego trybu życia. To jest niedźwiedziówka, nożówka i ona również bardzo kolorowy motyl, zresztą jak widać. I ona pojawia się też w czerwcu. Właśnie postać dorosła zaczyna się pojawiać dopiero w czerwcu. No i jeszcze mamy barczatkę sosnówkę, która jest uznawana za typowego szkodnika sosny. Co prawda ten motyl może nie jest bardzo szkodliwy, natomiast najbardziej szkodliwe są jego larwy, które zjadają igły sosen. No i to prowadzi do uszkodzeń całych drzew, czasami do wręcz takich katastrofalnych skutków. Dlatego jest ona uznawana za szkodnika w leśnictwie, jest tępiona. Dosyć łatwo ją rozpoznać, bo ma, proszę zwrócić uwagę, że na skrzydłach ma takie dwie białe plamki. No i to jest właśnie cecha charakterystyczna barczatki sosnówki. I też właśnie w czerwcu zaczyna się pojawiać ta postać dorosła, czyli już larw w postaci właśnie gąsienic raczej już jest niewiele. Przede wszystkim właśnie są te ta postać dorosła. No i mamy jeszcze takiego motyla, który się nazywa rusałka pawik, albo inaczej jest też nazywane pawim oczkiem. I ta właśnie rusałka paradoksalnie jest do zaobserwowania w czerwcu, no raczej rzadko ją widać. Dużo częściej możemy zaobserwować właśnie pokazane na fotografii tą postać larwalną, czyli gąsienicę. No gąsienica, jak wiadomo, jest zupełnie niepodobna do tej postaci doskonałej, czyli do imago, to co widać tutaj na tym drugim zdjęciu. I no właśnie, w czerwcu z kolei właśnie bardzo, bardzo często możemy zaobserwować nie tego motyla, tą postać dorosłą, tylko larwę. No i mamy jeszcze bardzo ciekawego owada, który w Polsce no nie jest taki tak bardzo pospolity jak na przykład rusałka pawik, bo zapomniałem też powiedzieć, że rusałka pawik to jest jeden z częściej spotykanych motyli w Polsce, na obszarze całego kraju, bez problemu zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o jelonka, jelonek jest zdecydowanie rzadszy niż rusałka. I jelonki też się właśnie pojawiają, pojawia się ta postać dorosła. One mają, tutaj oczywiście są pokazane samce, które mają właśnie te swoje takie bardzo mocno rozbudowany ten aparat gębowy. I oczywiście, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, jelonek ze względu na te takie rogi. I chociaż napomknę tylko, że jeleń wcale nie ma rogów, a poroże. To warto zwrócić uwagę, ale o tym jeszcze powiem później, o porożu sam. Natomiast jelonki właśnie w tym czasie bardzo często pojawiają się, szczególnie samce, toczą ze sobą boje, oczywiście o samice. Bardzo krótko żyją i czasami można zaobserwować, jak się te bitwy między dwoma jelonkami, kiedy chodzą po dębach i starają się strącać z drzewa. To jest bardzo widowiskowe. I no niestety z racji tego, że tych jelonków wcale tak dużo nie ma w Polsce, to nie można tego zbyt często obserwować, ale też jest imponujące z tego względu, że to są naprawdę duże owady, no bo dorosły samiec jelonka potrafi mierzyć mniej więcej 9 cm. Także takie 9-centymetrowe dwa bijące się ze sobą owady, no to jest niesłychane wydarzenie, bardzo, bardzo ciekawe. No i jeżeli chodzi o owady, to będzie tyle, a chciałbym teraz, żebyśmy przeszli trochę do większych zwierząt i tutaj przede wszystkim powiemy sobie o ptakach. Ptaki w zasadzie są już po tym, sezon lęgowy trwa cały czas oczywiście, natomiast są już bardzo często po pierwszych lęgach, czyli już potomstwo, pierwsze potomstwo już wyszło na świat. I może teraz być na przykład drugi lęk, kolejny, czy lęk na przykład uzupełniający, bo pierwszy nie wyszedł, więc przystępuje się do kolejnego lęku. Dlatego też ptaki cały czas są aktywne, chociaż są już trzeba powiedzieć, że są już teraz mniej aktywne niż na przykład w maju. Już jak wejdziemy teraz do lasu, to nie będziemy słyszeli takiego aktywnego śpiewu, jak to było w maju, tylko już to jednak troszeczkę cichnie. W lipcu będzie jeszcze mniej, w sierpniu też, no a potem to już z kolei w zasadzie, no już sierpień to jest też czas, kiedy już niektóre ptaki od nas odlatują, więc już się powoli z nami żegnają i też tego śpiewu będzie mniej. Także mamy teraz w zasadzie, można by powiedzieć, takie już troszeczkę ostatnie chwile na to, żeby usłyszeć ptasi śpiew, jak ptaki śpiewają. Nie wiem, czy można nazwać śpiewem to, co wykonują dzięcioły, bo one bardziej tak piszczą. Dlatego też je tutaj właśnie pokazuję. One często już są na końcówce lęgów i młode już powoli będą wychodziły z dziupli. Natomiast to jest taki moment, kiedy dzięcioły bardzo mocno zaznaczają swoją obecność, te młode właśnie w dziuplach, i one nie dość, że czasami już wystawiają swoje głowy, patrzą, co się dzieje poza dziuplą, już chcą się wydostać na świat, to też bardzo głośno dają o sobie znać. I czasami nawet gdzieś tam wysoko na drzewie możemy przechodzić i usłyszeć, że właśnie gdzieś tam są dzięcioły, bo one bardzo tak rytmicznie, szybko i też głośno się odzywają, tak piszcząc. Dlatego też no, warto nasłuchiwać też w lesie tego, co się dzieje, bo możemy właśnie bez problemu usłyszeć dzięcioły. Chociaż też trzeba powiedzieć, że to zależy od gatunku dzięcioła, bo na przykład dzięcioł duży, który jest tutaj zaprezentowany, odzywa się bardzo głośno i często. Natomiast inne dzięcioły już troszeczkę mniej, a niektóre praktycznie w ogóle. Na przykład dużo, dużo rzadziej się odzywają te dzięcioły, na przykład zielony, czarny. One nie są takie głośne, a z kolei te dzięcioły raczej pstre, czyli właśnie dzięcioł duży, średni, białogrzbiety. To są te dzięcioły, które dają właśnie o sobie znać, więc możemy je bez problemu usłyszeć. A swoją drogą dzięcioł duży to jest jeden z najpospolitszych dzięciołów, które występuje w naszym kraju. W zasadzie nawet nie trzeba iść do lasu, czasami wystarczy pójść do parku, na cmentarz, do ogrodu nawet przylecą, do karmnika zimą, także jest to bardzo taki popularny dzięcioł. On jest tutaj właśnie pokazany po lewej stronie na tej grafice. No to jest cały czas taki moment, kiedy wiele zwierząt opuszcza swoje gniazda, swoje miejsca, gdzie się urodziło i zaczyna żyć na własną rękę, no nie rękę, tylko bardziej może skrzydło albo łapę. W każdym razie tutaj chciałbym jeszcze jednak pozostać w tym temacie ptasim i trochę o ptakach opowiedzieć, bo możemy właśnie w czerwcu zaobserwować sporo ptaków, które już opuściły gniazda, już zaczynają żyć samodzielnie, ale jeszcze nie są na tyle samodzielne, żeby zupełnie zrezygnować z pomocy rodziców, więc rodzice gdzieś tam cały czas podlatują, dokarmiają te zwierzęta i no, jest to moment, kiedy naprawdę bardzo dużo można znaleźć tak zwanych właśnie podlotów, czyli tych ptaków, które uczą się na przykład latać. Nie należy ich zawsze ze sobą zabierać. Tutaj też warto poczynić taką dygresję, że są to zwierzęta, które zaczynają się uczyć pewnych podstawowych swoich czynności życiowych, na przykład właśnie latania, zdobywania pożywienia. To jest dokładnie tak jak u nas. My też się musimy nauczyć chodzić, my się musimy nauczyć, nie wiem, czytać, pisać, żeby normalnie funkcjonować. I tego wszystkiego uczą się dzieci od małego, później idą do szkoły i dokładnie tak samo, tylko w dużo szybszym tempie następuje to u zwierząt. One też muszą się tego wszystkiego nauczyć. No i nie pozbawiajmy ich tej możliwości. Jeżeli zobaczymy takiego ptaka, który jest na przykład, tak jak tutaj ukazałem, w prawym górnym rogu, to jest młody kos i taki kos właśnie zaczyna się dopiero no, uczy się podstawowych swoich funkcji życiowych i my go zabieramy, myśląc, że on jest porzucony, ranny, zostawiony i trzeba mu koniecznie pomóc, no to jesteśmy w dużym błędzie. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli zwierzęciu nic nie doskwiera, nie dolega, jeżeli nie jest ranne, to je zostawiamy. Takiego ptaka można co najwyżej przenieść troszeczkę dalej i w bezpieczne miejsce, jeżeli on na przykład jest na drodze. I to jest w zasadzie największa pomoc, jaką my możemy tutaj dać tym ptakom, bo zabieranie ich, mimo naszych najszczerszych chęci, niestety im nie pomoże, a bardzo zaszkodzi, a co gorsza, może doprowadzić po prostu do ich śmierci. Więc pamiętajmy, żeby zwierząt nie zabierać. Zresztą ja będę jeszcze o tym na pewno dużo mówił podczas tego całego naszego cyklu. Jeszcze będę wiele razy o tym wspominał, bo to jest tak istotna kwestia, o której warto mówić, a poza tym widzę, że są tutaj bardzo duże braki, nawet wśród osób dorosłych. Dużo osób dorosłych też nie zdaje sobie sprawy z tego, kiedy zwierzęciu należy pomóc, jak należy mu pomóc, więc na pewno przy okazji pewnie kolejnych jeszcze tych letnich wykładów będę o tym mówił, a na pewno przy okazji tych wiosennych, kiedy przyjdzie kwiecień, maj, na pewno będę jeszcze o tym wspominał. Natomiast mamy też na przykład takie ptaki jak drapieżne albo na przykład sowy, które tutaj są zaprezentowane poniżej na zdjęciu i te ptaki są bardzo nieporadne. Sowy są, no, często sobie właśnie nie dają rady same, muszą być przez dłuższy czas zaopiekowane przez rodziców i to samo dotyczy też ptaków drapieżnych. One bardzo długo też dojrzewają, bo ptakom takim śpiewającym, typu na przykład właśnie kosto, wystarczy 2 tygodnie na gnieździe i one w zasadzie już wychodzą i one zaczynają powoli same funkcjonować. Natomiast właśnie sowy, ptaki drapieżne dużo więcej potrzebują tego czasu na rozpoczęcie samodzielnego życia. Nawet słyszałem od swojego wykładowcy kiedyś opowiadał takiej swojej obserwacji, kiedy zaniepokojony młody puszczyk, właśnie tu są puszczyki widoczne na zdjęciu, te trzy. Młody, zaniepokojony puszczyk chciał uciec. Było jakieś zagrożenie, chciał uciec, ale niestety no, nie był jeszcze na tyle rozwinięty, żeby samodzielnie sobie dać radę, więc próbował, skoro nie mógł latać, to wykorzystywał swoje 3 punkty podparcia, czyli swoje 2 łapki i swój dziób. I wspinał się przy pomocy właśnie tego dzioba, wspinał się na gałęzie, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, to wchodził do góry po drzewie, po gałęziach. Także te zwierzęta są, no jeszcze uczą się życia i dajmy im taką możliwość, nie zabierajmy im tego. Tej możliwości. Równie dobrze może się zdarzyć tak, że będziemy natrafiać jeszcze na przykład na gniazda z jajkami. To jest jak najbardziej w czerwcu możliwe do zaobserwowania, no bo tak jak powiedziałem, sezon lęgowy cały czas trwa. Mamy takie ptaki, jak na przykład tutaj na fotografiach widoczne, po lewej stronie jest kapturka, po prawej jest świstunka leśna. I dlaczego ja je pokazuję? No bo tak się składa, że wśród ptaków niestety, ale jest bardzo duża śmiertelność, szczególnie na początku życia. I to dotyczy w zasadzie wszystkich ptaków, które są no, gniazdownikami przede wszystkim, czyli te, które wychowują swoje potomstwo na gnieździe. To te młode, które wychodzą zaraz z gniazda, są bardzo nieporadne, nie dają sobie, znaczy dają sobie radę, próbują przynajmniej, ale niestety często padają łupem drapieżników. Drapieżnicy też doskonale wiedzą, że te ptaki zaczną się pojawiać i one właśnie często są przez tych drapieżników atakowane. I właśnie pokazuję dlatego kapturkę i świstunkę, ponieważ u nich ta śmiertelność jest niezwykle wysoka, bo potrafi wynosić nawet wśród tych młodych ptaków 75%, czyli 3/4 ptaków, które w ogóle przyjdzie na świat, jest po prostu zjadana. Także jest to naprawdę bardzo duży procent. A są to też ptaki bardzo drobne, bardzo niewielkie, nawet dorosłe ptaki. Dorosła kapturka jest mniejsza od wróbla, to jest malutki ptak, świstunka tak samo, ale bardzo ładnie śpiewają. Bardzo ładnie śpiewają i jeszcze tutaj powiem tylko, że jak ktoś by chciał rozpoznać kapturkę, to akurat jest dosyć prosta do rozpoznania, bo jak sama nazwa wskazuje, ma taki kapturek. No inna nazwa też jest tego ptaka, to pokrzewka czarnoubista, a prościej właśnie kapturka ze względu na ten kapturek. Tutaj akurat mamy do czynienia z samcem, bo kapturek jest czarny. Gdyby był brązowy, to byłaby samica. No dobrze, no mamy takie właśnie ptaki, które dosyć, tak jak powiedziałem, dosyć szybko sobie uciekają z gniazda, bo w zasadzie to jest czas mniej więcej 2 tygodni i one już opuszczają gniazdo, zaczynają samodzielnie żyć. Ale są Takie, aha, i w czerwcu już jest bardzo wiele ptaków, właśnie opuściło te gniazda. Ale na przykład jest taki ptak drapieżny, który się nazywa trzmielojad, albo inna jego nazwa pszczołojad, nie bez przyczyny, bo on słynie z tego, że żywi się, jest ptakiem drapieżnym, ale zjada przede wszystkim owady, czyli raczej powiedzmy, jak ma do wyboru oczywiście, no to mięsem raczej pogardzi, natomiast wybierze właśnie owady do zjadania. Więc ten oto trzmielojad no, przystępuje do lęgu właśnie w czerwcu, czyli dopiero teraz zaczyna się dla niego ten okres lęgowy. Także dosyć późno, ale jak widać też, no, musi się w miarę też uwijać, musi się sprężać, bo przecież tego czasu wcale tak dużo nie ma, jakby zaczynał na przykład w maju czy w kwietniu. No, ale taka jest właśnie natura trzmielojada, że zaczyna właśnie w czerwcu. No i mamy jeszcze kolejne zwierzęta. Chciałbym tutaj powiedzieć właśnie o ssakach jeszcze, bo im trzeba też poświęcić parę zdań i o nich troszeczkę powiedzieć. No bo tutaj właśnie mamy takie trzy ssaki przedstawione na fotografiach. To jest oczywiście nietoperz, to jest borowiec wielki. Mamy też młodego lisa, takiego bardzo młodego. I mamy jeszcze sarnę. To nie jest jelonek, tylko to jest sarna. Zaraz o wszystkim opowiem dokładnie. Może zacznę od tego nietoperza. Bardzo ciekawe zwierzęta swoją drogą, bo nie są owadami, nie są ptakami, a potrafią latać. Także to jest taka ciekawostka. No, nie są też wokół w ogóle nietoperzy też narosło bardzo dużo takich niekorzystnych dla nich mitów. Każdy zna pewnie to, że się wkręcają we włosy, czy piją krew. Oczywiście to nie jest prawdą, także proszę w to nie wierzyć. Natomiast są bardzo pożyteczne, bo przecież zjadają mnóstwo owadów podczas lotu, w locie właśnie chwytają. Niezwykle też interesujące zwierzęta. Tylko no, niestety mamy mało okazji do tego, żeby je obserwować, bo prowadzą nocny tryb życia. Możemy je obserwować na przykład na zimowiskach, kiedy zawisają, kiedy głową do dołu śpią. Oczywiście dla nich jest to jak najbardziej naturalna pozycja. Może nie będę już tutaj dokładnie opowiadał o tych szczegółach, ale no, mamy niewiele okazji do tego, żeby obserwować nietoperze. Natomiast właśnie teraz jest taki czas, kiedy te nietoperze przychodzą na świat, jest ich więcej i nietoperze w tym właśnie czasie, kiedy są długie wieczory, są stosunkowo najprostsze do zaobserwowania, bo przy zachodzącym słońcu już powoli potrafią wylatywać, kiedy się już ściemnia, i możemy je obserwować gdzieś w powietrzu latające. Sylwetkę mają dosyć charakterystyczną, więc nie sposób pomylić na przykład z ptakiem. A zdarza się tak, że sam miałem kiedyś taką sytuację, że bardzo blisko mnie latał nietoperz. Usiadłem sobie kiedyś nad rzeką i nietoperz latał dosłownie. No, nie skłamię, jak powiem, że to były 2 metry. 2 metry ode mnie podlatywał regularnie, zataczając koła, po to, żeby pić wodę z rzeki. I to był oczywiście wieczór. To było już dosyć późna godzina, jakaś chyba 21, jeżeli dobrze pamiętam. No, niestety ciężko jest rozpoznać takie nietoperze, bo nietoperzy w Polsce dosyć, no, no, żyje około 20 gatunków, więc mamy sporą paletę tych nietoperzy w naszym kraju, aczkolwiek no, trudno jest je rozpoznawać. Często taką cechą rozpoznawczą to są uszy właśnie nietoperzy, dlatego no, trzeba byłoby je mieć w ręku bezpośrednio. Ale do tego akurat nie zachęcam, żeby łapać nietoperze. Więc nietoperze przychodzą na świat. Tutaj, tak jak mówiłem, to jest borowiec wielki. One właśnie, to jest nasz największy nietoperz. On jest mniej więcej tak, żeby nie przesadzić i mniej więcej pokazać, to jest o mniej więcej takiej wielkości, jak rozepnie swoje skrzydła, to jest mniej więcej tej wielkości nietoperz, także wcale nie jest jakiś bardzo duży. Inne są zdecydowanie mniejsze. No dobra, to będzie tyle, jeżeli chodzi o nietoperze, to przejdźmy dalej. Powiedzmy może o innych zwierzętach, których teraz jest bardzo dużo tych młodych. Właśnie dlatego stąd też tytuł był Młoda Uroda. No właśnie, bo te zwierzęta są piękne, urocze. No bo jak tu się nie zachwycić takim małym liskiem, który sobie drepcze przez jakąś łąkę. Natomiast tych zwierząt jest bardzo dużo. Też one niestety przez nas często są zabierane niesłusznie, ale to mówię, o tym może powiem już kiedy indziej, bo tu widzę, że już nasz czas się powoli kończy, więc teraz może powiem, skupię się tylko na tych zwierzętach. Natomiast młode lisy, czyli niedoliski, one mają taką ciekawą nazwę, niedoliski, zaczynają już powoli żyć samodzielnie, czyli wychodzą gdzieś tam ze swoich nor i zaczynają powoli już uczyć się życia. Bawią się jeszcze między sobą, ale też zaczynają już powoli troszkę polować. To samo dotyczy na przykład wilków. Wilki również zaczynają powoli już, te młode wilki zaczynają już powoli wychodzić po to, żeby uczyć się życia. Jest bardzo dużo tych zwierząt młodych, które teraz właśnie się uczą dopiero funkcjonować w środowisku naturalnym. Przecież bardzo dużo saren teraz, łosie, które też przychodzą na świat. Bardzo tutaj chciałbym uczulić, żeby do takich zwierząt za bardzo się nie zbliżać, ponieważ kiedy my się do nich zbliżamy, to ich rodzice mogą być w stosunku do nas agresywni i wbrew pozorom taki łoś, który wygląda, no myślę, że śmiało mogę użyć takiego słowa, taki trochę jest ciamajdowaty, bo takie ma wysokie nogi, niezbyt zgrabnie się porusza, jak biegnie to też dosyć śmiesznie wygląda, więc można byłoby powiedzieć, że taki łoś, który jest i nie wygląda też bardzo groźnie, poza tym, że jest duży, że nam krzywdy nie wyrządzi. Otóż pomyłka, bo może być bardzo niebezpieczny, taka klępa, może być do tego stopnia niebezpieczna, że dorosłego człowieka zabije dosłownie w sekundę. Jak się za blisko podejdziemy, a ona zinterpretuje naszą obecność jako atak na dziecko, na młodego łoszaka, no to możemy, niestety w najgorszym przypadku możemy nie przeżyć, bo to są naprawdę silne zwierzęta i w zasadzie kiedy taka klępa stanie na swoich tylnych nogach i zacznie wymachiwać tymi przednimi, kiedy na przykład uderzy dorosłego człowieka w głowę, no to jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. Można rzeczywiście zginąć. Także uczulam, żeby się nie zbliżać, bo zwierzęta nawet miło i sympatycznie wyglądające potrafią być bardzo dla nas groźne. Sarna wbrew pozorom, która waży też niewiele, bo dorosła sarna, taka duża sarna, waży 30 kg tylko. Ale proszę mi wierzyć, że naprawdę taka sarna potrafi być bardzo, bardzo silna. I nawet dorosły człowiek może się mocno zdziwić, że taka sarna jest taka waleczna też. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby naprawdę nie zbliżać się do tych młodych zwierząt i nie wiem, nie robić im tam zdjęć, nie głaskać, nie zabierać też. Dlaczego też pokazuję jeszcze tą sarnę? Oczywiście sarny młode tutaj to nie jest akurat taka, która się dopiero co urodziła. Natomiast, bo to jest dorosły samiec. Samiec dlatego, ponieważ widać, że ma na swojej głowie nie rogi, tylko poroże. I właśnie chciałbym powiedzieć parę słów o tym porożu. No bo poroże jest porośnięte taką delikatną warstwą, taką można by powiedzieć skórą włochatą. To jest taka ochrona, to się nazywa scypuł i to jest ochrona właśnie poroża. Wszystkie jeleniowate to mają. Czyli w naszym kraju to będzie sarna, daniel, jeleń i łoś. I właśnie teraz na przykład u saren, kiedy już poroże wyrosło, kiedy już osiągnęło swoje praktycznie maksymalne rozmiary, to zrzucany jest ten scypuł, czyli ta warstwa ochronna jest zrzucana. Często te zwierzęta też wycierają ten scypuł, czyli podchodzą do jakiejś gałęzi i na przykład właśnie ocierają porożem o gałęzie po to, żeby ten scypuł po prostu zedrzeć. Więc poroże może być właśnie w takich dwóch formach. Jedna taka właśnie owłosiona, dosyć gęsto, tak jak byłaby pokryta skórą, a kiedy już to zrzucą, to jest takie gładkie, nawet te perełki wszystkie widać, to uperlenie, wszystko to dokładnie widać na porożu sarny. No i jeszcze taka jedna charakterystyczna cecha, jakby ktoś obserwował i nie wiedział, czy to jest sarna, czy to jest jeleń, to proszę zwrócić uwagę na kuper tego zwierzęcia, na zad, bo tutaj właśnie u saren jest zupełnie taki śnieżno-biały i to jest taka cecha charakterystyczna, bo To się nazywa lustro i to jest widoczne z daleka, także widzimy właśnie, łatwo można rozpoznać taką biegnącą sarnę przez pole czy przez las, dzięki tej białej plamie dużej. No i widzę, że 18 godzina wybiła, więc powoli będę kończył. W zasadzie to już jest wszystko, co chciałem przekazać, dokładnie tak, to był już ostatni slajd. No, powiedziałem troszeczkę o tym, co się dzieje w lesie w czerwcu. No, kolejne miesiące przed nami. Mam nadzieję, że już niebawem też powiem o lipcu. I cóż, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli są jakieś pytania, to śmiało jest teraz czas na to, żeby na nie odpowiedzieć. No i mam nadzieję, że te nasze takie spotkania comiesięczne będą kontynuowane. Będę mógł właśnie opowiadać o tym, co w kolejnych miesiącach w lesie się dzieje. Widzę, że jest pytanie, czy wykład będzie dostępny po zakończeniu transmisji. Będzie, jak najbardziej, więc będzie można sobie obejrzeć. I z kolejnymi wykładami podejrzewam, że będzie podobnie. Też także, kto dzisiaj nie był na żywo, to nic nie stracił. Też będzie mógł jeszcze skorzystać w przyszłości. Nie ma więcej pytań, to ja w takim razie będę kończył. Bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie za miesiąc. Będę opowiadał o tym, co się w lipcu dzieje w lesie. Dziękuję serdecznie.